Ludzie kulturalni. Słuchaj w piątki po 17. Wydarzenia kulturalne i ludzie z nimi związani. Osobowości, wywiady i działania. Poznaj ludzi kultury w akcji. Dowiesz się, jak organizować koncerty i festiwale, kto w nich wystąpi, jak urządzić galerię sztuki i na czym polega happening. Ludzie kulturalni w Radiu z Nadwili. Poznaj ich historię. Słuchaj w piątki po 17.
Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia z Nadwili. Ja to mam szczęście. Rozmawiałam z jedyną i niepowtarzalną gwiazdą polskiej sceny muzycznej. I tę rozmowę chcę dziś Państwu sprezentować. Izabela Chorościn, zaczynamy. Moje życie było barwne. Nie zawsze piękne, nie zawsze mile. Myślę, że każdy człowiek ma swoją drogę życiową i swoje burze, swoje przeszkody, swoje uniesienia, które doznał w życiu. Tak w jednym z wywiadów mówiła Maryla Rodowicz, gość dzisiejszej audycji Ludzie Kulturalni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Maryla, bardzo dziękuję, że się pani zgodziła, znalazła czas i że przyjechała do Wilna. Proszę powiedzieć, jak przywitało panią Wilno w tej chwili?
Wilno przywitało mnie słońcem. To tak pięknie wyglądało. Właśnie z okna hotelu widzę właśnie wieżę katedralną, widzę ten plac tutaj przed, to jest urząd miejski chyba, tak? No właśnie, ratusz. I to tak pięknie wyglądało, że wrzuciłem na Instagram od razu zdjęcie. Było bardzo wzruszające spotkanie z publicznością.
Jak pani w ogóle odbiera tą publiczność wileńską? Czy jest pani, czuje się tutaj swoje, kiedy przyjeżdża, czy jednak trochę jest jakaś bariera między publicznością a panią? Jak pani to odczuwa?
No jest pewnego rodzaju bariera, bo jak powiedział mi organizator, część publiczności to była litewska, część rosyjska i polska. Więc mam kilka piosenek po rosyjsku, ale w tej sytuacji obecnej, że jest wojna, uznałam, że nie powinnam śpiewać po rosyjsku. W związku z tym nie wiem, czy ta publiczność rosyjska, która była wczoraj, i litewska, czy oni wiedzieli, o czym śpiewam. Nie wiem.
Myślę, że pani śpiewa nie tylko głosem i słowami, ale też sercem, co było widać też, jak koncert się skończył, bo była owacja na stojąco. Proszę powiedzieć, czy ta energia, która tutaj jest w Wilnie, różni się od tej innej, jak pani jest na innych koncertach, czy zawsze pani czuje to samo, kiedy są te owacje na stojąco?
No, owacje na stojąco są zawsze bardzo miłe. Jest różnica w reakcji publiczności, bo w Polsce publiczność reaguje żywiołowo. Nie siedzą, tylko wszyscy od razu, od pierwszego utworu stoją, tańczą i śpiewają ze mną, wpadają na scenę. Po prostu jest swobodniejsza atmosfera.
A pani jaką woli? Tą taką bardziej w Polsce, kiedy już od pierwszej piosenki wszyscy wchodzą w tan i wszyscy się weselą?
No pewnie, bo wtedy mnie jest raźniej śpiewać i każdą piosenkę publiczność śpiewa razem ze mną. Więc to jest bardzo miłe dla artysty.
Czy lubi pani jakąś piosenkę, którą śpiewa publiczność razem z panią? Czy jest jakaś jedna piosenka, która pani może już za ten cały dorobek swój wyróżnić? Czy wszystkie lubi po swojemu?
No ja tych piosenek mam bardzo dużo i wszystkie bardzo lubię. Też byłam ciekawa, jakie piosenki tutaj publiczność będzie znała i będzie reagowała. Więc na przykład zdziwiłam się, że spytałam, czego byście chcieli posłuchać na początku i tam krzyczeli na przykład Ech Mała. Myślę sobie, skąd oni to znają? Ech Mała, Niech Żyje Baal, Jarmarki oczywiście, Wozy Kolorowe. Ja bardzo rzadko śpiewam Wozy Kolorowe, ale wiedziałam, że tu muszę zaśpiewać, bo ta publiczność no po prostu pamięta tę piosenkę.
To pięknie. Proszę powiedzieć o tym głosie, bo zdradzała pani w jednym z swoich wywiadów, jak pani się utrzymuje tak fizycznie bardzo dobrze. To wymieniła pani sen, 11 godzin najlepiej, też sport, czyli tenis, no i te jedzenie pudelkowe, czyli taka swoista dieta. A proszę powiedzieć na głos, jakie pani ma ćwiczenia?
Rozśpiewuję się, po prostu przed takim koncertem, przed każdym koncertem, w garderobie minimum 3 godziny gram na gitarze i śpiewam. Po prostu głos musi się rozpędzić, musi się rozśpiewać, bo nie potrafiłabym wejść tak prosto, wstać z łóżka i wyjść na scenę. Chociaż pamiętam takie koncerty w Niemczech. To było jeszcze czasy NRD i były takie koncerty z okazji Dnia Kobiet i było 5 koncertów jednego dnia. I te koncerty się zaczynały o 9 rano. I to było straszne, no bo właśnie cały organizm musi się obudzić. Nie można wstać rano i wyjść na scenę i być w super formie. Jeszcze pamiętam, że te koncerty były nagrywane, transmitowane przez radio i strasznie się cierpiałam, że ten mój wokal nie jest taki fantastyczny.
To można powiedzieć, że pani odbywa koncert przed koncertem jeszcze.
No tak, tak. Zawsze robię też próbę z muzykami. taką porządną ze 2 godziny, a potem jeszcze 3 godziny w garderobie się rozśpiewuję. To jest mój patent.
Pani Marylo, muszę się przyznać, że mój tato dawno temu już organizował tutaj koncert, jeszcze będąc studentem, na rzecz szpitala tutaj. Był to koncert charytatywny, tak? I były... W 94, jeżeli się teraz nie mylę. I po prostu pamięta, że pani 2 koncerty śpiewała i że się zgodziło w ogóle, że wszyscy byli zachwyceni, nie odpuszczali panią, że była i bis, i że te 2 koncerty pani zagrała jednego dnia.
No, mam formę fizyczną, ale to był 94 rok. No to byłam młodsza, 94, 2004, 14, no 25 lat temu. No więc teraz muszę lepiej się przygotowywać. No oczywiście, jak człowiek jest młodszy, 25 lat, to jest dużo, to jest ćwierć wieku, matko.
Czy pani się w ogóle nie nudzą te koncerty, bo tyle już wszystkiego pani wyśpiewała i opowiadała i w ogóle tą całą energię bardzo czuć na scenie. Czy pani się nie nudzi na przeciągu tylu lat ten taki tryb życia?
Nie, zupełnie nie. Po prostu ja tak lubię być na scenie i lubię śpiewać. Lubię muzykę. Teraz jestem bardziej profesjonalna, bardziej profesjonalnie się przygotowuję do koncertu niż kiedyś. I też prowadzę takie życie bardziej higieniczne, dlatego że tak, nie piję, wysypiam się. No teraz nie mogę uprawiać sportu, bo miałam operację kolan w marcu, no ale dojdę do siebie i wrócę do tego tenisa na pewno. Także bardzo lubię ten wysiłek fizyczny. No i lubię być na scenie, więc to mnie trzyma w formie.
Proszę powiedzieć, jak pani się czuje, że pani jest na tym szczycie, że wszyscy mówią królowa polskiej piosenki, te wszystkie komplementy i czy pani czuje, kim pani w ogóle jest, jakiej rangi jest pani piosenkarką?
Nie, zupełnie tego nie czuję. Nawet czasem mnie zdziwia reakcja publiczności. Matko, czemu aż tak pięknie? Ale teraz jest naprawdę, każda jest królową polskiej piosenki. Bo jak słyszę wywiad z moimi koleżankami, słucham wywiadu i tam dziennikarz mówi, królowa polskiej piosenki. No to widzę, że tych królowych jest dużo, więc tak bardzo nie przeżywam tego, kiedy do mnie się zwracają królowa polskiej piosenki. Wszyscy, no tak, wszystkie są same królowe.
W jednym swojej sieci społecznościowej, jeżeli się nie mylę, to było na Facebooku czy na Instagramie, opublikowała pani kartkę z królową, która niedawno niestety zmarła i mówiła pani, że kolekcjonowała właśnie znaczki pocztowe. Proszę powiedzieć, czy ma pani jakiś swój ulubiony znaczek?
No znaczek z królową Elżbietą kiedyś to było coś, to było wydarzenie. Ja nie byłam zbieraczem znaczków, nie byłam filatelistką, ale polowałam na te znaczki właśnie z królową. Dlatego tak mnie dotknęła jej śmierć, dlatego że ona w moim życiu była od zawsze. Ja byłam dzieckiem, a już była królowa Elżbieta II, więc myślałam sobie, czemu ona umarła, matko? Powinna, zresztą Anglicy też tak mówili, że myśleli, że ona będzie zawsze. Nikt nie myślał o tym, że ona ma 94 lata. Po prostu była czynna do końca. Przecież ona 2 dni przed śmiercią jeszcze miała spotkanie z nową premier i nagle umarła. I to jest takie dziwne dla mnie. Dla wszystkich ludzi na całym świecie jest to dziwne, bo wszyscy się pytali, czemu ona umarła, ale to jest utajnione, te wszystkie wyniki jej stanu zdrowia.
Jeżeli mówimy o królowach właśnie sceny, czy dla pani, można też powiedzieć ze sceny światowej, jest jakaś taka osoba, którą pani może nazwać, no to jest królowa mikrofonu, głosu, czegokolwiek, sceny, publiczności.
No z swojego czasu to była Tina Turner, taką królową. Teraz chyba Beyoncé, bo jest taką piękną kobietą, efektowną, świetnie śpiewa. No tak myślę, ale w Stanach jest bardzo dużo świetnych wokalistów, świetnych wokalistów. Dlatego jak ta nasza dziewczynka Sarah James pojechała tam, brała udział w programie Mam Talent, to wszyscy mówili, oj, ona tam zrobi karierę, bo to jest taka piękna i świetnie śpiewa. To prawda, ale ja już wtedy powiedziałam, że tak dobrze śpiewających, a nawet lepiej, jest bardzo dużo w Ameryce. Na każdym rogu stoi jakaś osoba i pięknie śpiewa. No po prostu tam jest tak pięknie śpiewających osób, jest miliony. I tam się wybić jest bardzo trudno, no trudniej niż tutaj.
Jak pani myśli, dlaczego tak jest, że akurat tam jest tyle dużo tych głosów? Z racji tego, że jest też więcej ludzi, czy z racji tego, że ten klimat czy cokolwiek powoduje to, że te głosy są tam takie dobre?
Nie no, klimat to nie, ale moim zdaniem w Stanach nie ma disco polo, nie ma takiej muzyki prostej jak disco polo. Tam może tą rolę disco polo spełnia muzyka country, która jest świetną muzyką i tam nawet na stacjach benzynowych grają świetną muzykę. Natomiast może to powoduje, że ci ludzie są wychowani na dobrej muzyce.
Jeżeli mówimy o pani gustach, czy pani słucha wszystkiego, czy pani dobiera tą playlistę u siebie jakoś?
Słucham wszystkiego, zwłaszcza, że siedzę w internecie od rana, czytam wiadomości. To jest taki mój rytuał, że piję kawę i czytam wiadomości. Teraz mnie bardzo intryguje wojna. Trochę się jej boję, co ten Putin może wymyśleć. I zaczynam od wiadomości z wojny, wojennych. Potem czytam, co tam w ogóle w polityce, w kulturze, w sporcie. I zawsze jest dużo nowości, nowych piosenek, nowych teledysków. I oczywiście słucham tego, bo jestem ciekawa, jak wygląda polski rynek. Jest bardzo dużo młodych artystów polskich. Bardzo dużo. Po prostu weszło nowe pokolenie i to jest takie widoczne.
Tych nowych artystów w Polsce pani bardziej chwali, czy jednak ma więcej uwag niż tych pochwał?
Na pewno teksty są inne. Nie ma już takich tekstów, jakie pisała Agnieszka Osiecka na przykład. Nie ma takich tekstów poetyckich. Teksty są bardziej prymitywne, są prostsze. Może to sprawił hip-hop. Chociaż ja bardzo lubię teksty hip-hopowe, bo często są bardzo zabawne, zabawne skojarzenia. Ale to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. Nie można tam przeżywać przy tych tekstach, bo nie ma czego przeżywać. Można tylko pokiwać sobie nogą, postukać, bo to jest rytmiczne i często zabawne.
Czy jest szansa, że jednak pojawi się ktoś, którego słuchając będzie można przeżywać właśnie te emocje, o których pani mówi?
Są tacy artyści, na przykład Szpak. Michał Szpak próbuje śpiewać takie rzeczy, przy których jego publiczność by się mogła wzruszać. No on przynajmniej próbuje. Próbuje też ze swoim wizerunkiem, żeby to było ciekawe, bo jest ciekawe. Nie zawsze mnie odpowiada, ale on ma swoją publiczność i to ma się podobać jego publiczności, nie mnie. To tak samo jak ja jestem teraz jurorem w Voice Senior i mamy próby z tymi młodymi. To są 60+ ludzie śpiewający. Po pierwsze, to mnie interesuje, że i podziwiam ich za to, że oni mają tyle odwagi, że mając 60+, czyli 60 parę lat, 70, oni mają odwagę, żeby się zgłosić do takiego programu, gdzie są oceniani, gdzie cała Polska ich ogląda. Także po pierwsze doceniam ich odwagę, a po drugie naprawdę jest bardzo dużo świetnie śpiewających ludzi. Jak właśnie z nimi rozmawiam, czy próbuję im tłumaczyć, że może zaśpiewaj tak, a może tak, ale myślę sobie, jeżeli on się w tym dobrze czuje, to przecież on ma się dobrze czuć, nie ja. I nauczyłam się nie tak bardzo ich strofować. No, ten program mnie bardzo dużo uczy.
Czy uczy panią tak, jak wybierać te właściwe opcje, czyli właściwych ludzi, właściwych artystów? Czy już pani znalazła ten klucz do sukcesu, do tego idealnego głosu?
No, to czy ktoś ma głos, czy nie, to od razu słychać. Ale na przykład są takie osoby, które mają głos, ale nie jakiś taki wielki głos, ale śpiewają bardzo wzruszająco, czyli sercem. I to jest też inny odbiór niż słuchanie tych ludzi z wielkim głosem, którzy się popisują tym głosem, ale też ja mam na przykład teraz w drużynie, mam zwłaszcza jedną osobę, to jest mężczyzna, który ma i wielki głos i strasznie i przeżywa, on tak śpiewa intensywnie i może nawet za bardzo aktorsko. Ja próbowałam go tam tonować, mówię, nie machaj rękami i zrezygnuj z tego aktorstwa, bo ja nie cierpię piosenki aktorskiej. I on tak troszeczkę się utemperował, ale dalej jeszcze próbuje śpiewać całym ciałem. No ale myślę sobie, okej, jak on się dobrze w tym czuje, no to on się ma dobrze czuć, nie ja.
Dlaczego pani nie znosi piosenki aktorskiej?
Dlatego, że ja jestem muzykiem i lubię, jak ktoś śpiewa muzycznie. To znaczy, no, muzycznie. Musi być ktoś muzykalny, musi ktoś czuć frazę, musi mieć poczucie rytmu. Aktorzy na ogół nie mają poczucia frazy. I to jest takie śpiewanie, które mi nie odpowiada kompletnie.
Czy jest szansa, że pani się jednak do tego przekona, czy nie ma szansy, że polubi pani takie piosenki?
Nie przekonam się do tego, aczkolwiek toleruję Krystynę Jandę, dlatego że ona śpiewa tak interesująco i to jest tak przekonujące, jak ona śpiewa, przekonywujące, że okej, śpiewaj, kobieto.
Jak te próby w ogóle z tymi uczestnikami projektu się odbywają? Czy ma pani jakąś jedną wskazówkę uniwersalną dla wszystkich? Być może ktoś nas słucha i myśli, co pani Maryla Rodowicz mogłaby nam powiedzieć, żeby tak dobrze i właściwie zaśpiewać?
Nie ma takiej jednej wskazówki, bo jeżeli ktoś jest muzykalny i to słychać, no to już taki będzie. Jeżeli ktoś jest mniej muzykalny, no to też od razu słychać i tego się nie da zmienić w ciągu tygodnia prób. Po prostu jak ktoś przychodzi i ma i głos, i wie, o czym śpiewa, i potrafi to przekazać, te emocje, to publiczność przecież to słyszy. Więc ja się nie wymądrzam za bardzo, dlatego że to publiczność ocenia potem.
Ta dobra ocena publiczności, jak musi wyglądać? Czy to muszą być te oklaski? Bo nie zawsze artysta widzi oczy, które są zwierciadłem duszy, tak? Jak pani odczuwa tą dobrą ocenę publiczności?
W studio siedzi publiczność, no więc oni reagują bardzo żywiołowo. I właściwie biją brawo każdemu artyście i na każdego reagują właśnie oklaskami, krzykami. Ale na przykład w poprzedniej edycji ja zdecydowałam, że ta osoba tam, załóżmy X, powinna wygrać. A potem był szum w internecie, że Maryla źle wybrała, bo powinien wygrać ten Y. Ja miałam sama dylemat, bo ten właśnie Y miał wielki głos i śpiewał perfekcyjnie. No więc to są takie dylematy.
Proszę powiedzieć o swoich dylematach. Czy miała pani jakiegoś nauczyciela, być może prekursora, który dołożył się do pani tego całego wizerunku i może pani powiedzieć, że dzięki tej osobie, być może osobom, jakimś nauczycielom, że jest pani kim jest dzisiaj?
Nie miałam nauczycieli głosu ani śpiewania. Właściwie do wszystkiego dochodziłam sama. Bardzo mi pomogła szkoła muzyczna, podstawowa szkoła muzyczna. W klasie skrzypiec. Pamiętam jak dziś egzamin wstępny do tej szkoły, bo się sama zgłosiłam. Bardzo chciałam iść do szkoły muzycznej. Byłam wtedy w podstawowej szkole normalnej, w 5 klasie. I pamiętam egzamin, trzeba było zaśpiewać piosenkę. Ja pamiętam co śpiewałam, taką ludową piosenkę. Pognała wołki na Ukrainę, wzięła ze sobą skrzypki jedyne. I zaśpiewałam to, pamiętam, bardzo czysto. I na podstawie tego wykonania ta komisja oceniała do jakiej klasy, jakiego instrumentu ten kandydat się nadaje. I na przykład ci z najlepszym słuchem byli kierowani do klasy skrzypiec. Ja się w ten sposób znalazłam w tej klasie skrzypiec. Bardzo mi pomogła szkoła muzyczna. Tam się nauczyłam harmonii, były lekcje solfeżu, były zajęcia z chórem, które bardzo lubiłam. Zajęcia z orkiestrą, grałam na skrzypcach w orkiestrze, więc to wspominam fantastycznie, czyli szkoła muzyczna, która mi pomogła, a już wtedy śpiewałam w Domu Kultury, mimo że szkoła krzywo na to patrzyła, moje gimnazjum, bo to było zabronione, no ale śpiewałam tam w tym Domu Kultury. I tak stopniowo śpiewając cały czas, potem zaczęłam studia i tak naprawdę chciałam studiować polonistykę, ale właściwie sprawdziłam, że na AWF-ie jest klub studencki, gdzie się śpiewa i gra. Więc to było moje kryterium, że zdecydowałam się zdawać na AWF w Warszawie i od razu tam trafiłam do tego klubu, czyli od razu śpiewałam, czyli śpiewanie przez całe życie, praktyka, czyli kontakt z muzyką, to mnie ukształtowało.
Czyli teoria przy tej praktyce jest ważna, jakieś czytanie książek, być może biografii artystów, czy jakieś wskazówki, czy ta właśnie teoria jest ważna, czy tylko praktyka?
Nie no, teoria, tak jak powiedziałam, w szkole muzycznej, ta szkoła muzyczna mi bardzo dużo dała, bo tam było sporo teorii. Dzięki temu nauczyłam się pisać nuty, harmonii, harmonizować. Na przykład moim konikiem jest układanie głosów do chórku. Po prostu uwielbiam to robić. Kiedy na przykład mój chórek mnie opuszcza. Chórek mój śpiewa prawie w każdym utworze, więc wtedy muszę zrobić nabór, czyli konkurs na jakieś nowe dziewczyny do chórku. I to też bardzo lubię, bo słucham, dużo młodych ludzi świetnie śpiewa. No i wybieram dwie osoby. I potem jest bardzo intrygująca praca, przygotowanie tych dziewczyn, czyli nauczenie, podanie im głosów do każdego utworu. Bardzo lubię ten moment właśnie.
Czy jest taka szansa, że ktoś z Litwy może trafić do chórku Maryli Rodowicz?
Zawsze jest to możliwe, ale ja lubię pracować długo z muzykami. Na przykład mój gitarzysta, główny kierownik muzyczny Marcin Majerczyk. On ze mną pracuje 20 lat, ponad 20 lat. Drugi gitarzysta to już, nie wiem, z 7-8 lat. Chórek, oj też chyba z 10. Więc no, czasami się zdarza, że jakaś osoba, dziewczyna z chórku czy chłopak, odchodzi, bo ma inny pomysł na siebie. No wtedy muszę zrobić ten konkurs.
Czy to jest bolesne, kiedy ktoś odchodzi, czy to jest naturalne po prostu w tej całej branży?
To jest dla mnie zawsze bolesne. Miałam taką sytuację parę lat temu. Zawsze mam super muzyków, po prostu na najwyższym poziomie. I miałam takiego pianistę, który był fantastyczny. I on do mnie napisał SMS-a, że od jutra nie gra. no to po prostu był dla mnie cios, bo musiałam, tutaj miałam jakieś terminy koncertowe, więc musiałam błyskawicznie znaleźć pianistę i to musiał być na tyle dobry muzyk, pianista, który musiał się nauczyć w ciągu tygodnia 30 utworów, bo tyle jest na dzień dobry tych utworów, żeby mógł wyjść na scenę ze mną i grać koncerty. No na przykład wczoraj była taka sytuacja, miałam próbę, zrobiłam próbę piosenki o Wilnie i było spięcie na linii mojej muzycy pianista i gitarzysta, ponieważ ja miałam inną wersję, a oni się z YouTube'a nauczyli innej wersji. Więc powiedziałam, żeby się nie sugerowali tamtą wersją, tylko moją, bo to jest mój koncert, moja wersja, no i źle się to skończyło. Graliśmy, ja śpiewałam swoją wersję, a oni grali swoją i to był zgrzyt harmoniczny taki, że mnie bolało całe ciało.
Ale wszyscy śpiewali Wilno, więc też się udało. Proszę powiedzieć, czy były jakieś takie sytuacje, bo pewnie były, ale czy pani nam zdradzi, kiedy no na przykład coś się działo na tych koncertach, no nie pomyśli. Nie, że tak, że ktoś tam powiedział, że nie będzie grał, ale no na przykład, że samolot nie wylądował i musiała pani potem odwołać jakiś koncert, czy być może ta sukienka, która zawsze jest taka cudowna w pani wykonaniu, też zawiodła. Czy ma pani takie jakieś wspomnienia?
Zdarzało mi się odwołać koncert, nawet całkiem niedawno, wtedy, kiedy jestem chora na przykład. To jest taka moja choroba zawodowa, że każde przeziębienie to mam od razu zapalenie oskrzeli. Tchawica oskrzela. Tchawica, wiadomo, że tam są struny głosowe. To jest powód, wtedy po prostu nie ma tego głosu, żeby koncert odwołać. Pamiętam, jak grałam we Wrocławiu w operze Krakowiacy i Górale, grałam główną rolę i tam były bardzo trudne partie, no bo to była opera w końcu. Ja śpiewałam po swojemu i pamiętam próby z orkiestrą, gdzie ja śpiewałam po swojemu i nie miałam takiego długiego dźwięku, jaki był w nutach. I dyrygent stukał o pulpit i mówił, tu jest inna nuta. Ja mówię, ale ja nie jestem w stanie wyciągnąć tak długiej nuty, po prostu muszę śpiewać po swojemu. Zanim on zrozumiał, że ja nie jestem operową śpiewaczką, tylko popową, w końcu machnął ręką, ale przyszło do premiery i ja właśnie zapalenie oskrzeli, tchawicy. Ojej, pamiętam wtedy strasznie mocne antybiotyki, zastrzyki, no wszystkie leki, jakie są możliwe, żeby się uratować. Ale ten głos jest, no jest jakiś tam się wydobywa, ale nie ma przyjemności, bo jestem chora, no chory człowiek. Nie ma przyjemności, no, bo jednak głos jest moim instrumentem.
Proszę powiedzieć, jaka pani jest poza sceną? Bo mówiła pani w jednym z wywiadów, że tych przyjaciół nie jest tak dużo, ale jest i dla których pani gotuje tam niewiadomą ilość zup, różnych dań i deserów. Proszę powiedzieć, jak pani spędza czas, jak już po koncercie?
Siedzę sama, czytam, otoczona jestem kotami. Jeden kot leży po lewej stronie, drugi po prawej, trzeci pod stołem i bardzo lubię być sama. Natomiast właśnie przed wyjazdem rozmawiałam z moją przyjaciółką, która mówi, kiedy będzie kolacyjka u ciebie. No więc obiecałam, że jak wrócę z Wilna, to ustalę jakiś termin, no i wtedy mam takie stałe grono przyjaciół. Moja taka przyjaciółka inna z mężem, oni mieszkają we Wrocławiu, ale powiedzieli, że przyjadą na tą kolację, żeby na nich liczyć i żeby ich liczyć przy stole, że będą. No i wtedy wymyślam z moim synem i z córką, wymyślamy menu, żeby się nie powtarzało i żeby było oryginalne. A ponieważ ja jestem wychowana na zupach, moja babcia z Wilna zresztą świetnie gotowała. Świetnie. No więc zawsze są dwie zupy do wyboru. Ponieważ jest jesień, to jest królową zup, jest zupa krem z dyni. Pewnie będzie krem z dyni i jeszcze jakaś zupa. No i potem będą dwa drugie dania do wyboru. No będzie dużo jedzenia, pysznego. Nigdy nie zamawiam, zawsze to jest robione w domu.
Pani wszystko sama gotuje, czy ktoś pomaga?
Pomaga mi moja gosposia, która robi bardzo dobre pierogi, ciasto na pierogi. Więc zawsze pierogi ruskie, chociaż teraz trzeba mówić ukraińskie, to są zawsze mile widziane.
Jakie pani ma ulubione danie? Czy są tam też miejsca, być może na chłodnik litewski, coś z litewskiej kuchni, czy wszystko tak raczej w inną stronę idzie?
Nie no, chłodnik jest, ja umiem zrobić pyszny chłodnik, no ale już minęło lato i robi się zimno i to już inne potrawy wchodzą na stół. Chłodnik dobrze się je wtedy, kiedy jest gorąco, kiedy jest upał 30 stopni, no to wtedy super chłodnik wchodzi. Jest to na przykład młode kartofelki, ale no to czerwiec.
To ulubione danie, jakie pani ma?
Moja babcia na mnie mówiła kartoflany robak. Bardzo lubię kartofle pod każdą postacią. Na przykład bardzo lubię gołąbki. Też babcia mówiła, że jestem kapuściany robak, i kartoflane robak. Ale tutaj na pewno poszukam pielmieni, czyli kołduny, bo moja babcia robiła pyszne kołduny i też mam przepis, tylko to jest bardzo czasochłonne, więc a kołduny, no to trzeba robić i od razu podawać. I mam naprawdę świetny przepis. Przede wszystkim podstawą jest łój wołowy nerkowy. Jak tego nie ma, to one nie są soczyste. A to jest cała tajemnica kołdunów. I nie może być za grube ciasto. Jak z kolei jest za cienkie, to one pękają w czasie gotowania. No i wtedy to już nie jest kołdun, bo wypłynie cały ten środek, cały ten sok. Także dzisiaj będę szukać tutaj kołdunów.
Mówiła Pani na koncercie, że pójdzie Pani na cmentarz bernardyński. Czy już się udało schodzić, czy jeszcze wszystko jest przed Panią?
Wszystko jest przede mną, tak. No mam tam swoich bliskich i chcę ich przenieść, szczątki chcę przenieść do Polski, do grobu, który jest niedaleko mojego domu, gdzie leży moja babcia i mama. Wiem, że to jest bardzo skomplikowany proces, bo to musi być zgoda chyba władz miasta, bardzo dużo zgód, nie wiem, prawnych. Więc będę musiała zacząć tę całą procedurę.
Dlaczego zapadła taka decyzja? Chce Pani, żeby te szczątki byłyby bliżej, żeby częściej je odwiedzać? Czy na czym polega ta decyzja?
No polega na tym, że tutaj nie mam już nikogo, kto mógłby o ten grób dbać. Poza tym tam ten cmentarz bernardyński, on leży na skarpie i dołem płynie Wilejka i podmywa skarpę i tam część grobów już się osunęła i ten mój grób, znaczy mój grób, mojej rodziny, jest tak pierwszy do zjazdu tam, do tej Wilejki. Tam tylko jest ścieżka i zaraz jest linia grobów. No więc to jest drugi powód. Pierwszy powód, że nie ma kto dbać o niego. A drugi powód, że za chwilę on tam spadnie. Więc póki co, póki jeszcze stoi, to chciałabym te szczątki przenieść, żeby mieć wszystkich pod ręką.
Rodzina Sienkiewicz, tak? Proszę powiedzieć, czy czyta Pani klasyków Sienkiewicza, Mickiewicza, czy jednak, bo wspomniała Pani tutaj, że czyta wieczorami sobie z kocem, czy jednak bardziej literaturę współczesną Pani czyta?
Jestem wychowana na Sienkiewiczu, dlatego że moja babcia, jak jeszcze nie umiałam czytać, babcia mi czytała właśnie literaturę Sienkiewicza. Także jestem wychowana i to ja chłonęłam to naprawdę z wypiekami na twarzy. Zwłaszcza, że babcia czytała mi to do snu, więc potem nie mogłam spać, bo miałam przed oczami te wszystkie sceny. Ale też bardzo lubię filmy Hoffmana, Ogniem i Mieczem, trylogia, trzy filmy. Potop był pierwszy. Tak, zresztą tam gra Daniel Olbrychski i on mi, wtedy byliśmy razem, byliśmy parą i on mi podarował tą rolę. Powiedział, ta rola jest twoja, Kmicic jest twój. Także pamiętam, że byliśmy na festiwalu filmów w Gdyni, jeszcze wtedy był w Gdańsku i była premiera tego filmu i ja byłam taka dumna jak paw, że ta rola, ten Kmicic jest mój.
To jest pięknie. A proszę powiedzieć, jakie Pani lubi najbardziej prezenty, bo otrzymała Pani rolę, to jest bardzo taki specyficzny prezent, a być może są jakieś prezenty, które Pani lubi najbardziej?
Właściwie do tej pory lubiłam, żeby pod choinką było bardzo dużo tych prezentów, żeby dużo było paczek kolorowych, no to pięknie wygląda. Ja w ogóle bardzo lubię choinkę i bardzo wcześnie ją ubieram, co najmniej tydzień przed świętami, bo lubię, żeby ona długo stała i właściwie ona stoi do końca stycznia u mnie, bo jakoś się dobrze trzyma. I wracając do prezentów, tych prezentów zawsze było bardzo dużo, ale pomyślałam sobie, no pamiętam zresztą, jak robiłam prezenty mojej mamie, to żeby było zabawnie, żeby ona się uśmiechnęła, to kupowałam jej załóżmy 10 par rajstop, ale każde rajstopy były oddzielnie pakowane i oddzielna była paczka. I ona otwierała paczkę. Rajstopy, jakie piękne. Druga paczka, rajstopa. Jak była 10. paczka, no to wszyscy czekaliśmy na reakcję babci.
Proszę powiedzieć, czego Pani nauczyła babcia, która pochodziła tutaj z Wilna? Czego Pani nauczyła cała ta rodzina? Czy są jakieś takie lekcje, które Pani zapamięta?
Babcia urodziła się pod Grodnem, Baranowicze, Wasiliszki, tak? Wasiliszki. Tutaj siedzi Darek, mój fan, który jest moją encyklopedią. Wie wszystko, czego ja już nie pamiętam. Z tych Wasiliszek również pochodził Niemen, więc jakoś jesteśmy spokrewnieni. Jego mama nazywała się Markiewicz, Emilia Markiewicz, a mój wujek tam podobno w tych Wasiliszkach, co drugi dom to był Markiewicz. No i mieliśmy wspólnego wujka, który potem mieszkał w Chicago i jak Czesław grał właśnie w Chicago jakieś koncerty, to żeśmy się mijali. Ja tam przyjeżdżałam do tego wujka, on mówi, o właśnie wyszedł Czesław. Także babcia pochodziła z tamtych stron, no ale wtedy to była Polska. Teraz to jest Białoruś. Mama się urodziła już w Wilnie, ale no babcia tak fantastycznie gotowała. Babcia była bardzo religijna. To babcia mnie właśnie opowiadała o tych kościołach, że tu jest 40 kościołów. Zanim przyjechałam do Wilna, to ja wiedziałam, jakie kościoły. Ja znałam te wszystkie nazwy, że Piotra i Pawła to jest tam dalej, gdzie jest kościół świętej Teresy, gdzie jest kościół świętego Ducha, gdzie moja babcia śpiewała w chórze. W kościele bernardyńskim moja mama miała pierwszą komunię. Zresztą to babcia mi opowiadała, jak się wtedy wchodziło do ołtarza Ostrej Bramy. W kościele świętej Teresy są schody tam na górę. I tam się wchodziło kiedyś na kolanach. I ja pamiętam jeszcze te schody takie bardzo wytarte od tych kolan. Jak śpiewaliśmy, tutaj był koncert kolęd, to było, ile to było lat temu? 2 lata temu, bo rok temu śpiewałam we Lwowie. I opowiadałam tę historię, że babcia wchodziła tutaj na kolanach i powiedzieli mi, powiedz to ze sceny. A ja byłam tak wzruszona, że ja bym się rozpłakała, gdybym ja to powiedziała. Takie wspomnienie babci, ja już widziałam tą babcię oczami duszy. Więc, tak jak powiedziałam, babcia była bardzo religijna. Babcia gotowała, świetnie gotowała. Babcia mnie nauczyła piosenek, które potem nagrałam, wydałam taką płytę Marysia Biesiadna. I tam są właśnie piosenki, których mnie nauczyła babcia, czyli Hej Sokoły, Przybyli łani pod okienko. I zresztą babcia mnie nauczyła śpiewać na głosy. I żeśmy zawsze śpiewały, babcia, ja, moja mama. Na 3 głosy śpiewałyśmy. I może to też ukształtowało moją taką wrażliwość na harmonię i umiejętność śpiewania w 2., 3. głosem. No na pewno.
Proszę powiedzieć o miejscach tutaj, o architekturze. Czy ma pani sobie jakieś tutaj wymarzone miejsce, w które lubi powracać w Wilnie, czy jednak lubi wszystko być może, mniej lubi? Jak to jest właśnie z tymi miejscami fizycznie tutaj?
Jak przyjechałam dzień przed koncertem i otworzyłam okno, właściwie tam był balkonik, tak, tylko bałam się tam stać na tym balkoniku, bo on już taki był, jakby był gotów spadać. Chwiał się, więc stanęłam tylko na brzegu i była pięknie oświetlona ta część Wilna, także stąd widać wieżę katedralną, widać te piękne domy, piękną architekturę. Wilno jest pięknie odrestaurowane. Następnego dnia, czyli w dniu koncertu, świeciło słońce i to dodatkowo dodawało uroku. Wilno jest piękne architektonicznie, zwłaszcza ta właśnie stara część, centrum, Śródmieście. No i tak, no znam te wszystkie kościoły, tak jak powiedziałam.
Jak w ogóle pani postrzega swoją przyszłość? O czym pani jeszcze marzy? Czego się pani jeszcze chce osiągnąć? Być może coś zwiedzić? Gdzie być i co robić?
Nie lubię zwiedzać, od razu powiem. Nie lubię też podróży, ponieważ całe życie podróżuję. Całe moje życie to jest pakowanie walizek i potem rozpakowywanie, czego nie cierpię. Czasami moje walizki mają karę, że na przykład wracam i stoją nierozpakowane przez kilka dni, bo po prostu myślę sobie znowu rozpakowanie, rozpakowywanie, potem znowu pakowanie. Tego nie cierpię. Nie cierpię podróży, także jeżeli chodzi o wakacje letnie na przykład. Oczywiście miło jest zanurzyć się w morzu ciepłym, w ciepłej wodzie, poleżeć na słońcu, pobyć w takiej tropikalnej pogodzie, ale z drugiej strony, żeby tam dojechać, to trzeba bardzo długo lecieć samolotem, przesiadki. To jest okropnie męczące. Teraz w grudniu, czyli prawie rok temu, byłam w Los Angeles i w Las Vegas. Nie po to, żeby grać na jakichś w kasynach, aczkolwiek tam w każdym hotelu nieuniknione jest, trzeba przejść przez kasyno, ponieważ tak jest tak zbudowany każdy hotel, że jak się zjeżdża na dół, to się ląduje w kasynie. Ale ja tam miałam po prostu spotkania zawodowe, ponieważ przygotowuje się musical Marilla i muzykę pisze Amerykanin, który mieszka w Los Angeles, a teksty pisze Amerykanka, która mieszka w Las Vegas. Więc to była taka wyprawa zawodowa. ale ta podróż była koszmarem.
Jest o pani film dokumentalny, po którym pani, jak mówiła, że obserwowała salę, wszyscy płakali. Czym dla pani jest szczęście i czy to był szczęśliwy moment?
To był taki właśnie smutny moment, dlatego że ja nie spodziewałam się, że to będzie tak zrobiony, skonstruowany film. No wiadomo, że było dużo archiwaliów, bo to robiła telewizja publiczna, która ma ogromne archiwum i moich programów, znaczy programów ze mną, programów telewizyjnych, jest ponad 1000, ponad 1200, więc oni mieli ogromny wybór i wiedziałam, że byłam spokojna, że archiwalia będą piękne i będzie tego dużo, ale udzieliłam też wywiadu, dość długiego wywiadu i nie sądziłam, że oni to tak skonstruują, że to po prostu wszyscy będą musieli oglądać z chusteczkami w ręku, bo to było tak wzruszające, że zaprosili mnie na taką projekcję tego filmu do takiej małej sali i siedziało tam kilka osób tylko. I patrzę, tak kątem oka widzę, siedzi kobieta i cały czas płacze. Myślę sobie, matko, czemu ona płacze? A za chwilę ja już łzy mi leciały, no. Myślę sobie, nie muszę się powstrzymać, bo to obciach. Wszyscy zobaczą, że ja się rozczulam samą sobą, moim filmem. No ale uważam, że film był bardzo dobrze zrobiony. No i tyle.
To czym dla pani jest szczęście w takim razie?
Właściwie muzyka jest całym moim życiem. Szczęście mi dają koncerty, kontakt z publicznością. Dlatego bardzo lubię na przykład potem podpisywać płyty i ludzie często rozmawiają, mówią do mnie, obejmują mnie, przytulają się. I to jest bardzo miły moment, czyli bardzo lubię ten kontakt z ludźmi. Nie tylko, no oczywiście stoję na scenie, ale widzę i słyszę ten odbiór publiczności. I ta muzyka, czyli moje koncerty, to, że mogę grać koncerty i że przychodzi publiczność, to jest dla mnie szczęście.
Czyli jest pani szczęśliwa?
Jestem.
Proszę powiedzieć, co oprócz zdrowia i tego optymizmu i energii można jeszcze życzyć pani?
No, żeby moje dzieci były zdrowe, bo właściwie dziećmi się bardziej przejmuję niż sobą. Chciałam, żeby córka tu przyjechała ze mną do Wilna, ale ona się zajmuje pracą z końmi i robi takie szkolenia, przyjeżdżają w stajniach, przyjeżdżają ludzie, którzy mają swoje konie, przyjeżdżają ze swoimi końmi i na przykład, nie wiem, jest 10 osób, 10 koni i to trwa 2 dni, takie dwudniowe szkolenia. No i powiedziała, że niestety nie może ze mną tu przyjechać, bo ma szkolenie gdzieś tam pod niemiecką granicą, a ona mieszka w Krakowie. Miał jechać ze mną tutaj, synowie mieli tu przyjechać, ale starszy syn złapał COVID-a. No więc on się rozchorował, no to już ten młodszy mówi, mama, no może nie, to Jasiek nie jedzie, no to ja też. No i przyjechałam sama.
Co by pani chciała powiedzieć dla wszystkich, kto nas teraz słucha? Kto był na koncercie? Kto być może też zachorował lub nie mógł przyjść? Co by pani chciała powiedzieć?
Chciałabym pozdrowić wszystkich moich fanów i tych, którzy byli na koncercie, i tych, którzy nie byli na koncercie, których nie było na koncercie. No i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i dziękuję, że pani tutaj przyjeżdża i o nas nie zapomina, bo my o pani cały czas pamiętamy.
No, ale przecież to jest dla mnie sama przyjemność, aczkolwiek jak obserwowałam publiczność i tych ludzi, którzy przychodzili po autografy po koncercie, to widzę, że ta moja publiczność się zestarzała. Mało było młodych ludzi, chyba, tak?
Były osoby w różnym wieku, muszę się przyznać, bo też obserwowałam publiczność.
No to właśnie, no ale cóż, ta publiczność się starzeje, ja oczywiście się nie starzeję, jestem ciągle młoda i tego się będę trzymać i to obiecuję wszystkim i wszystkich właśnie pozdrawiam, żeby byli zdrowi, żeby byli szczęśliwi.
Dziękuję pani bardzo, a ja Izabela Chorościń się z państwem żegnam, do usłyszenia.
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.